dzisiaj, że tak powiem, no nie samotna matka, bo to by zupełnie inaczej tak zabrzmiało, ale w duecie
samotny
mam
żagiel.
Spotykanych z dwóch Magd, ostała nam się ino jedna, Magda Świercińska-Dolot, ale za to gości mnóstwo.
Tak, no dziewczyny nadrabiają nieobecność Magdy, która urlopuje, jak nas słucha, to ją serdecznie pozdrawiamy w tej chwili. Zaraz naszych gości przedstawię, ale powiem na początku, proszę Państwa, jaki temat dzisiaj, bo temat myślę ciekawy, ale przede wszystkim wielowątkowy i o tym wiedzą wszystkie mamy, też mamy w studio o tym wiedzą, a chodzi mianowicie o to, jak dojść do siebie po porodzie, jak kobieta dochodzi do formy po porodzie, zarówno tej fizycznej, jak i tej związanej z psychiką, bo jednak nie tylko zmieniamy się pod względem fizycznym, ale również silnie pod względem psychicznym po porodzie. Porozmawiamy zatem właśnie o tych zmianach, a także o tym, jak je okiełznać, jak sobie poradzić. Powiemy o depresji poporodowej, powiemy, jak ją rozpoznać, gdzie szukać pomocy. Będzie też o baby bluesie, który dotyka no, bardzo dużej liczby kobiet po porodzie. No i będzie też o ćwiczeniach i o zabiegach dla świeżo upieczonych mam, czyli to taka warstwa fizyczna się nam pojawi. Oczywiście wszystko po to, by wrócić właśnie do formy, nie tylko może sprzed ciąży, ale być może sprzed porodu. Sobie porozmawiamy, powymieniamy doświadczenia. A ze mną dzisiaj w studiu goście Marta Borkowska, psycholog, blogerka, pisząca bloga zapasczasu.pl i przy okazji mama również, 3-letniego Kuby i Zosi 9-miesięcznej. Cześć Marta.
Dzień dobry, witam.
Agata Kozak, Fundacja My to Mamy, mama 2-letniej Lenki. Cześć Agata.
Dzień dobry, cześć.
Hania Banaś, Hanna Banaś, może tak bardziej oficjalnie na początek, blogerka i mama 2-letniego Wojtka, zwanego Żabkiem, bo Hania prowadzi bloga O Matko Wariatko.
Witam serdecznie.
No i Magda Juchniewicz, mama 3-letniego Bartka z kosmetologii estetycznej Estetika.
Dzień dobry.
Namawiam Państwa oczywiście, żeby Państwo do nas pisali, można dzielić się swoimi doświadczeniami, można zadawać pytania naszym gościom, być może do Marty jakieś będą pytania świeżo upieczonych mam, do naszej pani psycholog. Dzisiaj koszulki w nagrodę dla maluszków, ale także coś specjalnego, mianowicie voucher na zabieg Thermolip and Roll. Na razie nie zdradzę, co to takiego. Będziemy o tym jeszcze mówić. Od kosmetologii estetycznej Estetika 603-06-06-06. To jest nasz numer stały, niezmienny. Zatem czekamy na SMS-y. No i właśnie, do rzeczy. O tym, że właśnie, że nasze ciało pod względem fizycznym bardzo się zmienia, to już wiemy, to nikomu nie trzeba mówić, ale zmienia się także po porodzie psychika mamy. Jak się zmienia, Marta? Na ile się zmienia tak, żeby... Na ile musi się zmienić nasza psychika, żeby się do tej nowej sytuacji bycia mamą przyzwyczaić? Czyli krótko mówiąc, co się po prostu z nami po tym porodzie dzieje.
Znaczy takie dwie rzeczy, o których warto pewnie powiedzieć. No pierwsza sprawa to jest taka czysto biologiczna, to znaczy wraz z porodem, kiedy wydalamy łożysko, również wydalamy ogromne źródło progesteronu z naszego organizmu, a to bardzo wpływa na nasz nastrój. W ogóle wpływa jakby mocno na to, jak zaczynamy odbierać pewne bodźce, wpływa na to, jak się czujemy, jak się mocno denerwujemy, albo jak słabo i tak dalej, bo niestety w przeciwieństwie do mężczyzn psychika kobiet jest dość mocno regulowana hormonalnie, ale uwaga, uwaga, to nie znaczy, że tylko. W sensie mamy też zdolność do racjonalnego myślenia. Natomiast druga rzecz, bardzo, bardzo ważna, to jest sama zmiana, która się dokonuje w momencie porodu. Bo pomimo tego, że my to dziecko nosimy przez 9 miesięcy i jakoś się oswoiłyśmy z jego obecnością, to ono się w pewnym sensie pojawia nagle i tu przepraszam wszystkie mamy, które długo rodziły, no ale umówmy się, że jednak nagle, bo nawet jak to jest 20 parę godzin, to jednak nagle. No i nagle mamy na rękach maluszka, który jest od nas w 100% zależny i on już zawsze tam będzie, zawsze będzie od nas zależny, jest zupełnie bezbronny, bardzo potrzebuje naszej opieki, a my się czujemy tak, jak się czujemy, no w sensie też fizycznie jakby różne rzeczy się z nami trudne dzieją, no i myślę, że właśnie te dwa czynniki, czyli raz to hormony jednak, a dwa to ta ogromna zmiana, która się dokonuje w momencie porodu, że tak trochę nagle się tymi mamami jednak stajemy, no to są te rzeczy, które wpływają na naszą psychikę, no co tu dużo gadać, niestety niekorzystnie.
No i właśnie, o tych zmianach, o tym, jak nie dać się zwariować po porodzie, jak okiełznać cały ten problem, myślę, że problem mimo wszystko, związany właśnie z nową sytuacją, powiemy zaraz po krótkiej przerwie. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk do godziny 14. Mówią o tym, drodzy Państwo, że ponad 80% kobiet popada po porodzie w stan depresyjny, bo chyba tak można o nim powiedzieć, zwany potocznie baby bluesem. Marta, co to takiego ten baby blues? Czym się on objawia? Jak go scharakteryzować?
Baby blues to jest taki na szczęście chwilowy stan poporodowy, takiego, psychologia na to ma takie ładne określenie, obniżenie nastroju. Czyli po prostu jest nam smutniej niż zwykle, możemy być bardziej drażliwe, więcej rzeczy, jakby więcej rzeczy bardziej nas przejmuje. Myślę sobie, że taki baby blues to może iść właśnie albo w taką stronę takiej płaczliwości, takiego odczuwania jakiegoś takiego smutku, albo w stronę poddenerwowania, takiego poczucia, że coś, nie wiem, na przykład grozi naszemu dziecku, że ono na pewno zaraz zachoruje, takiego ogólnego strachu, jakiegoś takiego odczuwanego lęku. To nawet muszę przyznać, że jak pracuję z parami, to częściej mi się chyba zdarzają właśnie te takie lękowe stany niż taki smutek. Pewnie też dlatego, że one byłyby i bez baby bluesa, bo ten maluszek jednak jest no trochę jak kosmita. No i trzeba ten swój strach okiełznać i rzeczywiście, jeżeli kobiety cierpią na baby bluesa, to jest im trudniej poradzić sobie z takimi codziennymi czynnościami przy dziecku, takimi zupełnie obsługowymi, bo dużo więcej rzeczy budzi ich obawy.
A jak sobie poradzić z baby bluesem? Tutaj nie wiem, czy no właśnie, czy ktoś nam może pomóc, na pewno wsparcie, prawda, tej bliskiej osoby.
To choćby. Na pewno, to znaczy...
Wyrozumiałość też.
Tak, tak, to zdecydowanie, natomiast no tutaj trudno, żebyśmy sobie same zapewniły to, że ktoś inny będzie dla nas wyrozumiały, więc jeżeli słuchają nas przyszli tatusiowie albo przyszli dziadkowie, to ja tutaj apeluję od razu o to, żeby do takich mam w okresie połogu mieć bardzo dużo ciepła i bardzo dużo zrozumienia i nie oceniać tego, jak się czują, nie oceniać tego, jak się zachowują, tylko po prostu udzielać maksymalnie dużo wsparcia. A mamom przyszłym mogę powiedzieć, że to minie i że to po prostu trzeba przeczekać, że to jest jakiś taki stan, który jest na pewno niekomfortowy, ale on jest krótki. I ta perspektywa, myślę, że wielu kobietom pomaga. Jak wiedzą, co się z nimi dzieje, wiedzą, że to normalne i że to minie. Dosłownie za chwilę, u niektórych naprawdę po kilku dniach, czasem można mówić po kilku tygodniach, ale jeżeli mówimy o baby bluesie, nie o depresji poporodowej, to ten stan mija.
Też trzeba zauważyć, że no, nie każdy właśnie taki dołek czy małe zmartwienie to jest już coś niepokojącego, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli ten stan się długo utrzymuje, no to można mówić o czymś takim jak depresja poporodowa. Czym ona się objawia, gdzie ją, w którym miejscu można ją uchwycić, że już jest jakieś takie światło się zapaliło, że coś się z nami dzieje poważniejszego.
To tak naprawdę ja sobie myślę, że można pomyśleć o dwóch kryteriach. Pierwsze to jest siła objawów. Czyli jeżeli rzeczywiście jest tak, że nie mamy siły wstać, że bardzo dużo płaczemy, albo mamy jakieś takie ogromne stany lękowe, które zahaczają nawet już o takie napady paniki. Jeżeli to jakoś te objawy są takie dla nas bardzo intensywne i są źródłem takiego realnego cierpienia, bo to jest takie charakterystyczne przy depresji, to wtedy warto szukać pomocy. Drugie kryterium to może być taki baby blues, który się długo utrzymuje, bo on powinien po około 6 tygodniach mijać. Jeżeli nie mija, jeżeli objawy się nasilają, są problemy ze snem, są problemy z apetytem, jest niechęć do kontaktu z dzieckiem, to jest bardzo trudny objaw depresji, który wiele mam wpędza dodatkowo w poczucie winy, co niestety tą depresję też nakręca. Jeżeli coś takiego się pojawia, to wtedy warto szukać pomocy. I tu znowu apel mój do osób towarzyszących mamom. Najczęściej mamie samej trudno jest tą depresję zdiagnozować. Też trudno jest się przed sobą przyznać, bo to jest bardzo stygmatyzujące. Więc jeżeli partnerzy widzą, że kobiecie jest po prostu ciężko, to naprawdę konsultacja z lekarzem nie zaszkodzi. Najwyżej się okaże, że to nie jest nic poważnego. Natomiast jeżeli macie obawy, że coś się z waszymi partnerkami dzieje, to po prostu przekonujcie je, proście, proponujcie i udajcie się najlepiej wspólnie do lekarza.
Z nami jest też Hania Banaś, która na swoim blogu o Matko Wariatko, no tak oficjalnie, Haniu, mówisz o tym, opowiadasz, dzielisz się swoimi doświadczeniami, dzielisz się tym, co się z tobą działo po porodzie. Opowiedz o tym, bo depresja poporodowa nie jest ci obca.
Tak, depresja poporodowa to nie jest coś, czego ja się spodziewałam po porodzie. Poród był trudny, był długi, natomiast oczekiwałam, wiadomo, jakiejś wielkiej radości z tego, że moje dziecko, na które czekałam tyle czasu, przyszło na świat. Więc ta depresja poporodowa, która mnie dopadła od razu, tak na dobrą sprawę w momencie porodu, to było jak oberwanie obuchem w głowę, bo jest to cały czas temat tabu i matce bardzo trudno się przyznać do takich trudnych uczuć po porodzie, do uczuć lęku, takiego totalnego strachu przed tym, co się dzieje. To jest wielka zmiana, to jest wielka, nagła zmiana, na którą myślimy, że jesteśmy przygotowane, że te 9 miesięcy nas przygotowuje, jednak jest to coś tak nagłego, że naprawdę potrafi zwalić z nóg. I ja, mimo że byłam przekonana, że jestem gotowa na tą zmianę, najwyraźniej nie byłam. I te uczucia, które ja czułam, ten wielki strach, wielki lęk, dodatkowo wpędzały mnie w wyrzuty sumienia, bo co to za matka, która nie potrafi sobie poradzić z własnym dzieckiem. I pierwsze tygodnie, gdzie jeszcze karmienie piersią dochodziło, było bardzo trudne dla nas, bo nie zawsze jest takie łatwe i naturalne. Również jakby wzmagało to całe uczucie, uczucie lęku, uczucie strachu, uczucie tego, że już nigdy nie będzie dobrze. I z dnia na dzień myślałam, że już nigdy nie będzie dobrze, że ja nigdy nie pokocham własnego dziecka, że będę cały czas tkwiła w takiej czarnej dziurze, z której nie będę mogła wyjść. I bardzo trudno było mi podzielić się takim spostrzeżeniem z moimi bliskimi, że jest problem, że coś się dzieje nie tak. Wydawało mi się, że po prostu nie będzie lepiej, że ja muszę żyć z dnia na dzień, opiekować się moim dzieckiem, bardziej na automacie niż z jakimś uczuciem, miłością, tak? Z wielkimi, olbrzymimi wyrzutami sumienia, że to wygląda tak, jak wygląda. I dopiero po kilku tygodniach walki, kiedy ja już byłam naprawdę wykończona, kiedy już dochodziła bezsenność do tego wszystkiego i to uczucie już naprawdę mnie pogrążało, ataki paniki pojawiały się kilka razy dziennie, dopiero po kilku tygodniach postanowiłam o siebie zawalczyć.
Czyli poszłaś do specjalisty?
Poszłam do specjalisty, tak. No poszłam do psychiatry, to tak bardzo ciężko osobom powiedzieć, że Jezu, chodzę do psychiatry. To jest bardzo źle odbierane jeszcze u nas w naszym kraju, natomiast uważam, że to jest niezbędne i konieczne i bardzo pomocne przy depresji poporodowej. Jest to krok, który po prostu trzeba wykonać. Nie trzeba się dzielić z nie wiadomo z jakimi ludźmi tą informacją, tak? Można to zrobić w ukryciu samemu, ale trzeba to zrobić, ponieważ leczenie zarówno farmakologiczne, jak i psychologiczne jest bardzo istotne, żeby nie stracić tego macierzyństwa. Ja straciłam kilka tygodni macierzyństwa i ja nigdy w życiu tego nie odzyskam. Dopiero farmakologia postawiła mnie na nogi, dopiero opieka specjalisty, psychiatry, psychologa postawiła mnie na nogi i w związku z tym ja nie czuję się ani gorszą matką, bo jestem najwspanialszą matką dla mojego dziecka i wreszcie mogę to powiedzieć, dopiero po miesiącach walki byłam w stanie powiedzieć, że ja naprawdę kocham moje dziecko nad życie. I to siedzi w każdej matce, tylko że depresja poporodowa potrafi to niestety bardzo przysłonić i dlatego im dłużej zwlekamy z leczeniem, tym po prostu więcej tracimy. A nie o to chodzi w macierzyństwie, żeby tracić, tylko żeby zyskać.
U ciebie 6 miesięcy to trwało.
6 miesięcy. Po 6 miesiącach stałam się taką pełnowymiarową matką. To nie oznaczyło zakończenia leczenia, bo leczenie psychiatryczne czasami po prostu musi, opieka psychiatry, psychologa musi potrwać, tak? Natomiast podchodzę do tego tak samo jak jestem chora na grypę czy na anginę. Idę do specjalisty, tak? Ten specjalista daje mi troszeczkę inne leki, też się widuję z nim za każdym razem, kiedy jest mi źle. Natomiast moje dziecko ma matkę, ma szczęśliwą matkę i dzięki temu ono samo jest szczęśliwe. I to trzeba po prostu mówić głośno, że takie rzeczy się zdarzają, depresja może dopaść każdego. Nie oznacza to, że jest się gorszą matką, gorszą kobietą, słabszą kobietą, tylko oznacza to po prostu, że potrzebujemy wyleczyć to jak zwykłą grypę.
Dziewczyny, Agata, Magda, Marta, teraz cię zapytam jako mamę. Pamiętacie te swoje pierwsze takie emocje przy porodzie pierwszego dziecka? Przyjechałyście do domu, tak? I co wtedy? Co się wtedy czuło? Ja pamiętam, weszłam pod prysznic i dla mnie po prostu była masakra. Poczułam, że Boże, już teraz nie będzie mnie, tak? Jestem tylko ja dla dziecka. Jest w tej chwili ten mały osobnik, to się nie zmieni przez najbliższe lata. I to było takie, wtedy do mnie to dotarło. Jak było u was? Tak szybciutko jeszcze przed reklamą.
Ja muszę przyznać, że u mnie było zupełnie odwrotnie. Ja dostałam taki zastrzyk energii i tak dużo pozytywnych emocji, że pierwsze 2 tygodnie to była totalna euforia, także chyba nie jestem w gronie tych mam, które dopadły depresja poporodowa, także nie mnie pytać w tym temacie.
Magda, jak u ciebie? Ty jesteś po cesarskim cięciu to w ogóle.
Tak, u mnie z racji takich okołoporodowych małych problemów, taki lęk jest, od początku nam towarzyszył, ale jakby to była taka radość przeplatana z lękiem. Nie wiem, trwa to do tej pory, nie wiem, czy to się kiedyś skończy.
To chyba normalne, prawda, Marta, że cały czas właśnie
tak,
gdzieś tam...
Tak, że to jest właśnie taka emocja, która nam w macierzyństwie już po prostu towarzyszy, taka obawa. Ona jest, pewnie się zmniejsza z czasem, oby się zmniejszała, ale to jednak jest drugi człowiek, taki, który jest od nas zależny, niesamodzielny i to łączy się z tym, że się o niego po prostu boimy.
No, ale też mobilizuje, wydaje mi się, czasami. Taka obawa
tak,
naturalna.
Tak, dopóki mobilizuje, to jest właściwie dobrze to, co mówisz, wiesz, bo to jest to prawda. Dopóki mobilizuje, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jeżeli zaczyna nas obezwładniać, przytłaczać, przygniatać, to wtedy warto się zastanowić. Natomiast dopóki to jest takie mobilizujące, to tak, masz rację, to taka obawa, która daje drive'a, to jest dobra obawa.
To mamy w takim razie pozytywny akcent, zrobimy chwilową przerwę, po reklamie spotykamy się ponownie.
Pani Justyna pisze, u mnie to jakoś odwrotnie zadziałało. Przed zajściem w ciążę miałam nastawienie do dzieci pod tytułem oby jak najdalej ode mnie. Bardziej mój mąż chciał dzieci niż ja. Urodziłam pierwszą córeczkę poprzez cesarskie cięcie i wszystko się zmieniło. Byłam szczęśliwa, cały czas spędzałam z moją córką. Byłam zmęczona, niewyspana, ale szczęśliwa. Dla mnie to moja córka była całym światem. Po 3 latach urodziłam drugą córkę też poprzez cesarskie cięcie i było jeszcze łatwiej. Nie wiem, co to stres, baby blues, ani depresja poporodowa. Życzę wszystkim mamom takiego stanu szczęścia po urodzeniu. Pozdrawia słuchaczka Justyna, a nasza słuchaczka inna, pani Elżbieta, pisze: dziękuję serdecznie za tę audycję. Co prawda dla mnie już trochę po ptakach, bo mój syn ma już 27 lat, ale nareszcie wiem, co się ze mną wtedy działo. A teściowie chcieli mi odebrać prawa rodzicielskie i wysłać do szpitala dla psychicznie chorych. Dałam sobie radę, ale do dziś mam ranę w sercu. Perfekcyjne, w cudzysłowie, inne mamuśki ze spacerów jeszcze bardziej mnie dobijały. Swojej synowej na pewno tego nie zrobię, pisze pani Elżbieta.
Marta, tutaj właśnie rozmawiałyśmy poza anteną o tym, o tej takiej warstwie, no związanej z tym, że jakby najgorszym też momentem jest, w którym mówi się, że jesteś złą matką, tak? Tak, jeżeli masz jakieś problemy, o których Hania na przykład powiedziała, to ktoś ci bliski powie, jesteś złą matką i wymusza na tobie pewne zachowania, no to nie działa tak, jak byśmy chciały.
Że to działa pewnie dokładnie odwrotnie, bo ja sobie myślę, że to już niezależnie od tego, czy mamy baby bluesa, czy go nie mamy, to jak mamy malutkie dziecko, to wiele razy nam się pojawia w głowie pytanie, czy ja na pewno dobrze robię. I staramy się ufać swojej intuicji, różne rzeczy robimy, że tak powiem, na wyczucie i bardzo dobrze. I kiedy pojawiają się głosy, że coś źle, że coś nie tak, szczególnie kiedy to są głosy, które płyną od osób dla nas bardzo ważnych, na przykład naszych mam, to wtedy jest nam jakby trudniej. I ja sobie myślę, że to, co w ogóle bardzo dobrze wpływa na młode mamy i ich dzieci, to jest, znowu psychologia na to mówi, wsparcie społeczne. Czyli po prostu taka akceptacja i takie przekonanie, że mama jest dla swojego dziecka najlepszą mamą i naprawdę nie trzeba jej w kółko powtarzać, jak ona ma robić, bo ona dobrze wie i naprawdę na pewno nie zrobi niczego, co by temu dziecku mogło zrobić jakąkolwiek krzywdę.
A ja dodam, apeluję znowu do Państwa o więcej SMS-ów. Trochę się posypało, ale mam dzisiaj nagrody i koszulki w karnet i
Wiesz, więcej SMS-ów to taki SMS, który wskazuje na to, że nie zawsze jest łatwo. Moja przyjaciółka niedawno rodziła w szpitalu na zaspie. Niestety miała pecha, bo był weekend, więc jak w średniowieczu mogła zapomnieć o znieczuleniu? Jak to możliwe, że dochodzi do takich rzeczy w XXI wieku w cywilizowanym kraju w środku Europy? I pani Magda jeszcze: u mnie depresja poporodowa objawiła się chęcią ucieczki przed dzieckiem. Dzięki mojemu mężowi udało się jakoś z tego wyjść.
Ucieczka, no właśnie, też ważny temat. Ja już chciałam wejść na tą taką strefę związaną z naszą tutaj z fizycznym dochodzeniem do siebie, ale to jest jeszcze też ważny aspekt, tak tylko szybciutko o tym, że musimy pamiętać, będąc świeżo upieczoną mamą, o tym, żeby zawsze mieć tę taką strefę dla siebie, prawda? Żeby wygospodarować choć chwilę, żeby gdzieś tam, czy właśnie wyjść na spacer, Marta, jak to jest, no to jest sprawdzona recepta.
Myślę, że jak się ma maleńkie dziecko, to bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, że się jest oddzielnym od tego dziecka człowiekiem ze swoimi własnymi potrzebami. I jak tylko jest okazja, żeby te potrzeby swoje takie podstawowe zupełnie zaspokoić, to ja bardzo apeluję o to, żeby to po prostu robić. Dziecko w ramionach taty przez 15 minut na pewno nic mu się nie stanie, naprawdę. Nie dostanie bezdechu, ani też nie zrobi się nagle głodne, jeżeli 15 minut temu było karmione. I przez te 15 minut można na przykład wyjść na spacer dookoła bloku. To bardzo pomaga. Samej, samotnie. Można też wejść pod prysznic.
Takie prozaiczne.
Tak, to są takie rzeczy, których na pewno brakuje. Brakuje właśnie takiego momentu, kiedy nie ja jestem odpowiedzialna za tego małego człowieka, który oczywiście chce wszystko natychmiast, tak? Więc nawet jeżeli zaczyna płakać, to ja jestem koło bloku i ja tego w ogóle nie słyszę. A ojciec w domu niech sobie radzi, w końcu to też jest jego dziecko.
No to chodzi dokładnie. Zapraszamy do dyskusji. Czeka też, bo nie dokończyłam, voucher na zabieg termolipendrol od kosmetologii estetycznej Estetika. Proszę Państwa, no i tak jak obiecałam właśnie, przechodzimy z tej takiej części związanej z naszą psychiką, na tę część związaną z powrotem po prostu do formy pod względem fizycznym, bo jak ustaliłyśmy na samym początku, no to nasze ciało się dość zmienia. No i właśnie, można na przykład ćwiczyć. Agata Kozak, Fundacja My To Mamy, ćwiczyć i to w zasadzie już prawie od początku, prawda? To znaczy jak to jest właśnie? Cesarskie cięcie, niektóre kobiety są w innej sytuacji, tak? W innej porodzie naturalnym trochę szybciej i tylko chciałam tak na początek wywołując ciebie. Dziecko nie musi być przeszkodą, możemy to robić w domu. Co możemy robić dla siebie?
Dziecko nie musi być przeszkodą, wręcz może pomagać w tych ćwiczeniach, a można zacząć już naprawdę kilka dni po porodzie. To wszystko zależy od tego, co mama wcześniej robiła. Czy była aktywna w ciąży, czy była aktywna przed ciążą. Jeśli dobrze się słucha swojego ciała, lekarz ginekolog pozwala na ćwiczenia, śmiało można zacząć już ćwiczyć kilka dni po porodzie. I to są proste ćwiczenia początkowe. To są lekkie ćwiczenia, nie nadwyrężające żadnych partii ciała.
Na przykład, jakbyś, ja wiem, że to jest ciężko powiedzieć, lepiej jest pokazać, natomiast
tak, oczywiście,
może podpowiedzieć
byłoby łatwiej,
trochę.
Tak. To mogą być przede wszystkim ćwiczenia oddechowo, takie pilatesowe, bym powiedziała, czyli bez żadnych skoków, bez żadnych gwałtownych ruchów, bardziej wzmacniające mięśnie w pozycjach takich wyizolowanych, na przykład na podłodze. Można na przykład robić ćwiczenia typu, że dziecko leży na kocyku, na podłodze, na pleckach. My w klęku podpartym nad nim robimy na przykład pompki. I to jest fajny moment, kiedy na przykład możemy zbliżyć się do dziecka, zrobić buziaczka na dole i po powrocie do pozycji wyjściowej robimy tą pompkę. Czyli góra, dół, góra, dół, buziak, 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 buziak.
Przyjemne, spożyteczne.
Frajda dla mamy i dla dziecka.
Jasne. A powiedz, wy jako Fundacja My to Mamy organizujecie pewne zajęcia dla mam właśnie takie, które sprzyjają powrotowi do formy.
Tak, tak. Takie zajęcia są proponowane w naszej fundacji. Do takich zajęć zachęcamy w momencie, kiedy mama jest jakieś 6-8 tygodni po porodzie, czyli po połogu, ponieważ nasze zajęcia są już troszeczkę bardziej intensywne niż te, które mama może robić w domu, więc zapraszamy po takim okresie. Zajęcia. Mm-hmm.
Jeszcze grupy prowadzicie? Może nie grupy wsparcia, to się tak brzydko może nazywa, ale też spotkania organizujecie, które też pomagają
dokładnie,
mamom.
Dokładnie. Nawiązując do tych wcześniejszych wypowiedzi koleżanek, zauważyłyśmy, że często jest tak, że mamy przychodzą na nasze zajęcia nie po to, żeby poćwiczyć, ale po to, żeby się spotykać, pogadać, poplotkować, bo część mam potwierdza to, że atrakcyjniejsza jest ta sfera po zajęciach, kiedy możemy się wygadać, wymienić doświadczenia, a ćwiczenia fizyczne są tylko dodatkiem.
To teraz coś jeszcze o gadaniu, trochę o ćwiczeniu, trochę o tańczeniu, bo też jak się okazuje można tańczyć, żeby wrócić do formy, to tak relaksuje, odpręża. No właśnie, oprócz ćwiczeń, tak jak mówię, można tańczyć, a w styczniu ruszą takie bardzo ciekawe zajęcia dla młodych mam, Latin Mama Fit w Dance Atelier w Gdańsku. A o idei tego projektu opowiedziały mi Marlena Kędzierska i Barbara Materka.
To będzie miejsce na naszej sali, jednej ze sal w naszym Dance Atelier, gdzie te maluszki podczas zajęć będą mogły tutaj zostać, bawić się i w czasie, kiedy mamy będą tańczyć i spalać kalorie i rzeźbić swoje ciała.
No właśnie, wspomniała pani o tańcu, bo po to tutaj przecież przyszłyśmy, żeby porozmawiać o tańcu dla świeżo upieczonych mam, które no może niekoniecznie jeszcze czują się dobrze same ze sobą, a tutaj na takich zajęciach będą mogły też troszeczkę do siebie dojść.
Idea zrodziła się głównie dlatego, że Basia jako młoda mama Teodora, który właśnie skończył 6 miesięcy, jako trenerka personalna, jako instruktorka tańca, chciałaby podzielić się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem na temat tańca oraz jak doprowadzić sylwetkę po porodzie. Stąd właśnie pomysł na tego typu właśnie zajęcia dla takich mam, które są 2-3 miesiące po prostu po urodzeniu dziecka.
Właśnie ideą tych zajęć będzie z jednej strony oczywiście rozgrzewka w rytmach latino, podstawowe kroczki i salsy i czaczy i baczaty, ale tą drugą część zajęć właśnie chcemy poświęcić na wzmacnianie, na stretching, tak żeby te mięśnie z powrotem zaczęły pracować.
Żeby brzuch wrócił do swojej elastyczności, żeby pupa wyglądała również ładnie i atrakcyjnie. Zajęcia zaczynają się w styczniu, więc to będzie idealny moment, żeby przez pół roku doprowadzić swoje ciało do wakacyjnej formy.
Mówią pani już o czasie, no właśnie, w styczniu ruszają zajęcia. Dla wszystkich mam?
Właściwie dla wszystkich mam. W grudniu planujemy takie spotkanie organizacyjne tutaj dla wszystkich młodych mam. Powiemy o tym, czego mogą spodziewać się na takich zajęciach, jak się do takich zajęć przygotować oraz nie będziemy ukrywały tego faktu, że będziemy prosić, ażeby każda młoda mama przyniosła nam takie zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w takich zajęciach. Jeśli młoda mama na przykład jest po cesarce, lekarz mu wówczas na przykład musi wyrazić zgodę. Jeśli ma problemy zdrowotne, jeśli przyjmuje jakieś leki, jeśli karmi na przykład piersią, to też nie będzie mogła wszystkich ćwiczeń tutaj wykonywać. Z drugiej strony są to też zajęcia, gdzie obecne są dzieci na sali. Muzyka będzie przyciszona tak odpowiednio, żeby maluszkowi nie przeszkadzać.
Jako trener personalny oczywiście mam świadomość tego, jak przekazać tą wiedzę, jak poprawnie wykonywać te ćwiczenia, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy. tak żeby mama w odpowiedni sposób ustawiała sylwetkę, ustawiała stopy, ręce, tak żeby poprawnie, nie robiąc sobie krzywdy, wzmocnić to ciało.
Ale jednocześnie też tutaj dodajmy, że współpracujemy z położną, współpracujemy z dietetyczką, która również będzie miała swoje sesje podczas takich zajęć i w ten sposób również chcielibyśmy młodym mamom pomóc, żeby i przez zdrowe odżywianie, przez odpowiednie ustawienie diety wróciły do swojej dawnej formy.
Wróćmy jeszcze do baby roomu. Co tutaj jeszcze się znajdzie? Mówiły Panie o przewijaku, o takiej infrastrukturze dla dziecka stricte.
Tak, jak najbardziej. Nasi sponsorzy wyposażą baby room w zabawki dostosowane tak naprawdę do różnej grupy wiekowej. Będzie od pół roku do dwóch lat. Będzie przewijak, będzie miejsce, gdzie młoda mama będzie mogła nakarmić dziecko, gdzie będzie mogła spokojnie chwilkę po prostu tutaj pobyć, odpocząć, wyciszyć nawet dziecko.
To było zaproszenie na nowe zajęcia do Dance Atelier w Gdańsku. Latin Mama Fit. Nabór ruszy już w grudniu, a same zajęcia rozpoczną się w styczniu. I to bardzo, myślę, fajna możliwość takiego powrotu do formy po porodzie.
No właśnie, bo tutaj nasze słuchaczki przede wszystkim na ten temat piszą. I tak, pisze pani Ela. Pierwsze dziecko urodziłam w 2010 roku. Jeszcze w szpitalu. Ryczałam jak bubr. Łzy same płynęły. Wszystko wytrącało mnie z równowagi. Do dziecka czułam niechęć. Najważniejsze to po porodzie mieć oparcie w najbliższych. Ja z nerwów dostałam porażenia nerwów twarzy. Teraz znów jestem w ciąży i wiem już, co robić, żeby uniknąć powikłań. Więcej luzu, relaksu dla mózgu, pisze pani Ela z pozdrowieniami. Pan Piotr z Anglii, to co prawda, no jak, no, oprócz matek. Moja ukochana po pierwszym porodzie bała się przez tydzień kąpać dzidzie, a potem przeszło. A tata może być właśnie tak świetnym uzupełnieniem mamy, jak i spokojnie może przyjąć pełni obowiązków, żeby mama szybciej doszła do siebie. A co do właśnie taty, który robi za mamę, zapraszam na nagranie z niedzielnej audycji Nocne Rozmowy. To na naszej stronie Dobre Ojcostwo i pan Piotr pozdrawia mamy. Teraz właśnie kolejny ważny SMS wskazujący na to, że kiedyś się o tym nie mówiło. Teraz przynajmniej mówi się o tej depresji. 30 lat temu nie byli świadomi jej nie tylko zwykli ludzie, ale również wielu lekarzy. W czasie, gdy w Akademii Medycznej stosowano terapię i leki, a na Srebrzysku leczono elektrowstrząsami, trzymając kobiety z depresją na jednym oddziale z agresywnymi pacjentkami z urojeniami. Ciekawe, jak tam jest teraz. No. Wolimy nie sprawdzać, wierzymy, że lepiej.
No to chodzi. Strasznie brzmią te niektóre SMS-y. No ale my jesteśmy trochę już dalej. Jesteśmy w ćwiczeniach, jesteśmy w tańcu, czyli powrót w takim innym powrocie do formy sprzed porodu. Ważne jest też ćwiczenie, to sobie ustaliłyśmy, mięśni Kegla. Ja nie wiem, czy my musimy mówić o tym, co to są mięśnie Kegla. To jest taki hamak, prawda, podtrzymujący właściwie wszystkie narządy. Jeżeli odpowiednio nie zadbamy o te mięśnie, no to po prostu potem możemy mieć problem. Agata, wy też takie ćwiczenia
tak,
robicie?
Tak, nawiązując do tego, co robimy na zajęciach w naszej fundacji, my to mamy. Prawie na każdych zajęciach ćwiczymy te mięśnie, bo i kobieta przed ciążą, i w ciąży, i po ciąży tak naprawdę do końca życia powinna ćwiczyć te mięśnie. I to jest fajne, że zaczynamy o tym mówić, bo to też czasami był jakiś czas temu temat tabu. Moja mama na przykład nie wiedziała, co to są mięśnie Kegla i nie wiedziała, jak je ćwiczyć, więc chociażby z takich względów, że to jest ważne dla nie tylko dla ciężarnych, ale dla wszystkich kobiet. Trzeba by je po prostu ćwiczyć.
Warto wybrać się na wasze zajęcia, żeby wiedzieć, jak ćwiczyć mięśnie Kegla. Natomiast została nam jeszcze jedna sprawa, związana taka z estetyką, może troszeczkę z takim naszym wyglądem, a właściwie znaczeniu wyglądu dla kobiety, która jest po porodzie. Ja sama pamiętam, że bardzo chętnie się wybrałam szybko do fryzjera, do jakiejś kosmetyczki, żeby troszeczkę się lepiej poczuć. Są też ciekawe zabiegi, które mogą pomóc mamie świeżo upieczonej poczuć się dobrze sama ze sobą. Magda Juchniewicz, kosmetolog, estetyczna, estetyka. Co to za zabiegi? Na czym polegające?
Tak, rynek usług kosmetycznych oferuje szeroką gamę różnorakich zabiegów, tak, które przyspieszają powrót kobiety do ciąży, począwszy od peelingów, masaży klasycznych, endomasaży, poprzez zabiegi z użyciem maszyn typu laser, fale radiowe, aż po takie dramatyczne typu liposukcje. Tak. No i tutaj pojawia się bardzo dobra alternatywa dla kobiet, które nie chcą jakby inwazyjnie tam ingerować.
No właśnie, bo to jest bezinwazyjne, to też tak podkreślmy.
Zabieg już wspomniany wcześniej, Thermo Lip & Roll, które tutaj jest nagrodą też. Jest to połączenie w jednym urządzeniu masujących rolek z laserem biostymulującym. Są tam fale radiowe, które fajnie rozgrzewają i mobilizują włókna kolagenowe pracy. Oraz działanie podciśnienia, tak? I to wszystko w jednej maszynie magicznej ułatwia kobietom powrót do formy, tak? Działamy na określone partie ciała, tak? Czy to brzuch, no głównie to jest brzuch, poślaski, uda, tak? Takie problematyczne miejsca. Przed każdym zabiegiem jest konsultacja z kosmetologiem, analiza składu ciała, są pomiary, jakby monitorujemy cyklicznie, na bieżąco.
Tu no bo to tak muszę... nie jest, no właśnie, że po prostu się przychodzi na zabieg, tak? Tylko to musi być w pełni bezpieczne.
Dokładnie,
jakby no, tak mówisz o kosmetologu.
Jest tam troszkę przeciwwskazań, tak? Główne przeciwwskazanie to jest karmienie piersią. Taki okres karencji to są 3 miesiące po porodzie naturalnym, 6 miesięcy po cesarce. To jest jakby bezwzględnie tego pilnujemy. No i zdrowa wątroba, tak? To też jest bardzo ważne. Jak ze wszystkim, najważniejsza jest systematyczność, regularność, tak, powtarzanie tych zabiegów. No i współpraca, tak, i dieta, i ćwiczenia.
Bo organizm stanowi całość, więc tak, to jest
jakby
ta
nie ma
całość.
Oderwania, że zabieg tutaj cuda zdziała. Ale naprawdę nasze klientki potwierdzają działanie tej magicznej maszyny. Do 4 cm po jednym zabiegu jest zgubienie, także...
To dla tych pań, które tak. gdzieś tam chciałyby się zdecydować już na, no niby nieinwazyjne, ale pewnego rodzaju ingerencje jednak. Dziewczyny, to może na koniec w takim razie pocieszmy, bo powiedziałyśmy dzisiaj o takich trudnych rzeczach też, zwłaszcza w tej
części. To zanim pocieszycie,
części,
mogę przyznać pani Małgorzata,
no
myślę, że bardzo ważny głos. We Francji rehabilitacja po porodzie jest obowiązkowa. Jeśli się z niej nie korzysta, trzeba zapłacić za poród. Wyliczono, że koszt leczenia wynikający z osłabienia mięśni po porodzie jest większy niż finansowanie rehabilitacji. Chodzi o mięśnie głębokie miednicy, pisze pani Małgorzata.
Bardzo ważny głos, dokładnie. Wracając do pocieszania właśnie, no bo tak jak Marta w sumie już gdzieś tam powiedziałaś między słowami, że pewne stany są naturalne po porodzie, ale to mija. To mija, wiemy, Hania też już z perspektywy wie, że to mija, chociaż no,
tak,
w dalszym ciągu...
Tak, potwierdzam, ale mimo wszystko, bardzo mądrze tutaj powiedziane, to mija. Wszystko, co nam się wydaje, że już nigdy nie będzie lepiej, to mija, jest dobrze. Ja jestem szczęśliwą matką, szczęśliwym dzieckiem po depresji poporodowej i to chyba jest... dowód na to, że ze wszystkim można sobie poradzić.
No właśnie, i pozostaje wtedy ta radość z macierzyństwa, taka naturalna, prawda? Marta, to też takie no, chyba naturalne, psychologicznie gdzieś tam uwarunkowane.
Tak, to znaczy ja sobie myślę, że w ogóle znaczy życzę tego wszystkim i obserwując pary, z którymi pracuję, to tak po prostu jest. Jest generalnie więcej szczęśliwych momentów niż tych trudnych. Jest więcej radości niż trudności, też dlatego, że to dziecko rośnie i z takiego małego kosmity, który tam za bardzo nie potrafi się skomunikować, tylko strasznie wrzeszczy, się bardzo szybko robi tym takim bobasem z reklamy, takim, co jest tłuste, różowe i się uśmiecha i macha rączkami w ogóle. No i jakby też nawiązuje z nami więź, no bo my to nawiązywanie z dziećmi, więzi z dzieckiem rozpoczynamy od początku, ale zanim dostaniemy od dziecka sygnał, że ono nas, że tak powiem, rozpoznaje i że wie, że jesteśmy mamą, w sensie jestem ja mamą, czy ktoś inny jest, to mija chwilę, to mija kilka tygodni i ja myślę sobie, że to jest rzeczywiście taki moment, gdzieś około 6 tygodnia, jak dziecko się świadomie na przykład zaczyna uśmiechać, nie? No to wtedy po prostu choćby kobieta nie spała nocami, choćby miała problemy z karmieniem i jakieś różne inne rzeczy, to mam po prostu poczucie, że warto było, no.
Jeżeli ktoś z Państwa... Aha, jeszcze Agata chciała się odezwać.
Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że my jako fundacja prowadzimy również zajęcia bezpłatne dla mam. Także jeżeli któraś mama potrzebuje pomocy, potrzebuje się spotkać z innymi mamami, pogadać, bo takie zajęcia też mamy, nie tylko zajęcia fizyczne, to zapraszamy bardzo chętnie na naszą stronę czy na Facebooka Fundacja My To Mamy, więc zajęcia bezpłatne również są u nas dostępne.
My się pod tym zaproszeniem oczywiście
podpisujemy. To jeszcze może mama małego Juliana. Po aktywności. To moje pierwsze wyczekane dziecko ma już 1 rok i 9 miesięcy. Jeśli chodzi o aktywność, to jest bardzo pomocna w ciąży. Ja do 8 miesiąca pływałam i uwaga, morsowałam.
Wow.
Julo urodził się naturalnie, szybko i bezboleśnie, zdrowy, silny, inteligentny. Po ciąży wróciłam do aktywności fizycznej. Znajduję takie, które sprawdzają się z młodym, na przykład trampoliny. Wróciłam też do pracy. Pozdrawiamy Julek i Maja.
Pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos w dyskusji. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił naszą audycję, to będzie ona dostępna na naszym profilu audycji na Facebooku Mamy w Mieście w Radiu Gdańsk. Myślę, że jak Państwo wpiszą, to od razu wyskoczy. Będzie zatem ta audycja. No i oczywiście inne zapowiedzi, różnorakie informacje tam wrzucamy, zachęcam. A już za tydzień, proszę Państwa, kolejny odcinek z cyklu Rodzice dookoła świata. Zatem będzie międzykulturowo, międzynarodowo u nas w studiu, ale powiemy także między innymi o figlach, miglach, czyli o nowej inicjatywie Garnizonu Kultury w Gdańsku, czyli o takich targach, akcesoriów dla dzieci i rodziców oraz o warsztatach dla rodzin z dziećmi. Koniecznie Bądźcie Państwo z nami, to jeszcze na koniec przedstawię dzisiejszych gości. Marta Borkowska, psycholog, mama, blogerka, zapasczasu.pl, zapamiętałam, super. Hania Banaś, w zasadzie mogłabym prawie powiedzieć to samo, prawda? Blogerka o matkowariatko.pl, także mama. Magda Juchniewicz, mama też, no same mamy, super, jak zwykle zresztą, kosmetologia estetyczna, no i Agata Kozak, fundacja My to mamy. Pięknie, Magda Świerczyńska-Dolot, dziękuję serdecznie. Tomek Olszewski, dziękuję za wsparcie. No i do usłyszenia,
tu
proszę
masz
Państwa.
Masz dużo więcej SMS-ów, żeby te nagrody potem...
A no to teraz idę w takim razie i zabieram się do roboty. Do usłyszenia za tydzień po 13.